Witam wszystkich, którzy jeszcze po porze lunchowej się udali na sesję, nie uciekli z tego budynku. Sesja odbiegająca troszeczkę od sesji właściwie innych na tej konferencji, bo właściwie jedyna dotycząca czegoś, co byśmy mogli nazwać platformą danych, czy szeroko rozumianą platformą danych. Sesja, Sesja, którą opowiem o mechanizmach składowania i przetwarzania danych. Mechanizmów dotyczących składowania danych dużo nie będziemy poruszać na tej sesji, bo właściwie tylko blob storage, który nie jest jakimś tam wymyślnym mechanizmem do składowania. Zajmiemy się innej koncepcji danych, czyli danych właśnie, których nie będziemy przechowywać, tylko chcemy je przetwarzać od razu online. Tematem tej prezentacji jest coś, co dotyczy analityki i przygotowywania danych pod analitykę. Czyli będziemy mieli tutaj do czynienia z Azure Stream Analytics oraz Azure Machine Learning. Oczywiście przez godzinę nie jesteśmy w stanie tych dwóch bardzo skomplikowanych mechanizmów poznać dobrze, ale w jakiś sposób myślę, że będę mógł Państwa tutaj wprowadzić. Ze względu na to, że ścieżka jest deweloperska, powiedzmy bardziej się będę koncentrować na Azure Stream Analytics niż na Azure Machine Learning, tak? Bo Azure Machine Learning samo w sobie, samo uczenie maszynowe jest tak dużym zagadnieniem, że ludzie bez przygotowania do tego tematu, żeby zrozumieć, co tam można robić i oglądać jakieś skrypty w języku R, to myślę, że to nie ma sensu, a za to dużo praktycznego będzie można zobaczyć pod kątem tego, co deweloperzy są w stanie wykorzystać i zaimplementować. Właśnie na mojej sesji tak było mówione, że na pewno dużo zobaczycie o Cortanie. Przypuszczam, na innych sesjach nie było nic o Cortanie, a u mnie się pojawi Cortana. Także dotkniemy też Cortany, dotkniemy też troszeczkę Power BI-a, także będzie różnych takich rzeczy. Ja najpierw wprowadzę Państwa w tematykę związaną ze Azure Streaming Analytics w ogóle w ten temat. Zarówno w Azure Streaming Analytics, jak i Azure Machine Learning, a później przedstawię Wam Państwu takie dwa scenariusze, typowe takie case'y też prezentowane przez Microsoft, które można sobie zobaczyć. Jeden to będzie analiza tweetów z Twittera, drugi też będzie analiza tweetów, ale już przy użyciu Machine Learning. Także takie dwa scenariusze będziemy chcieli sobie przejść i zobaczyć. Ten pierwszy to przejdziemy tak od strony kodu, który będzie coś tam robił, coś to pobierać, a drugi scenariusz weźmiemy sobie właśnie z tej biblioteki Cortany i zrobimy też z tego Azure Stream Analytics. Także tak mniej więcej wygląda ta sesja. O mnie, ja nazywam się Łukasz Grala, na co dzień jestem architektem, konsultantem rozwiązań szeroko rozumianej platformy danych, business intelligence i zaawansowanej analityki. Od 6-7 lat jestem MVP właśnie w kategorii Data Platform. Udzielam się na różnych społecznościowych grupach, na konferencjach. Jestem też na kilku uczelniach wykładowcą i próbuję zrobić też coś w miarę naukowego właśnie w obszarze takich danych. Azure Streaming Analytics. Ja myślę, że temat już w jakiś stopniu Państwo byli wprowadzeni, ci to od rana tutaj byli, a ci, tym bardziej ci, co byli na warsztatach u Tomka. Wygląda sytuacja w ten sposób, że danych przybywa mnóstwo. Tak? Popularne jest hasło Big Data, ale trzeba się zacząć zastanawiać, po co my te dane mamy magazynować. Co nam da to magazynowanie danych? I taki typowy case. Załóżmy, że jesteśmy administratorami dużej organizacji. Mamy tam z 200 serwerów, którymi administrujemy. Zbieramy setki logów. Setki logów. Robimy sobie przetwarzanie big data, gdzie te logi są składowane. Później robimy sobie przetwarzanie i analizujemy chociażby nawet takim uczeniem maszynowym, co się działo na moich serwerach. No i jak wygląda z naszą informacją, którą otrzymujemy? Wygląda to w ten sposób, że te wielkie wolumeny danych o różnej strukturze w formie big data możemy przechowywać, ale informacje, którą otrzymujemy tak naprawdę post factum, tak? Czyli ja na przykład przychodzę na następny dzień i mam raport, że 12 razy ktoś mi się włamywał do systemów, tak? Tego typu informacje. To jest informacja, która no jest fajnie, lepiej to wiedzieć niż nie wiedzieć, ale zdecydowanie lepszą sytuacją by było to, gdybyśmy mieli informacje online, tak? Coś się dzieje i ja reaguję na bieżąco na tę sytuację, która ma miejsce. Ja nie potrzebuję tych logów zbierać w nieskończoność, żeby tylko dokupować storage w chmurze, czy tam dokładać macierze dyskowe. Chodzi o to, że ja potrzebuję te informacje, które z tych danych płyną. I dużo takich właśnie scenariuszy możemy budować poprzez przetwarzanie strumieni danych. Czyli te dane do nas przybiegają w jakiś tam sposób. To są chociażby właśnie takie logi. My będziemy się zajmować Twitterem, bo Twitter jest takim typowym strumieniowym produktem. Wychodzą następne tweety. No część tam robi retweety i tak dalej, które tak naprawdę generują nowe tweety, ale tak naprawdę to jest strumień danych, który non-stop do nas przychodzi, tak? On non-stop rośnie, non-stop jest nowy, rośnie. Kto tam się cofa 4 lata temu, jaki był tweet najpopularniejszy? To nie jest informacja dla nas już w tej chwili wartościowa. Także dla nas jest wartościowe reagowanie na bieżąco, że ja widzę, ruszyły, nie wiem, promocje wielkie w telewizji, reklamy i ja śledzę, że jakie są ruchy na Twitterze związane na przykład po tej reklamie, którą ja tam chciałem promować. Czy w ogóle jakiś ruch zauważam. Tego typu działania można realizować. To wszystko można robić właśnie przy użyciu tych scenariuszy, których ja tutaj będę pokazywać i w jakiś sposób to będę robić. Czyli zdajemy sobie z tego, że powstaje dużo danych, tych danych powstaje coraz więcej. Mówiąc o Internet of Things, też to taki jest dualizm, bo Internet of Things najfajniej brzmi, jak mówimy Internet rzeczy. Z mojego środowiska akademickiego jest to śmiesznie, bo od dawna są publikacje związane z Internet of Things i niestety poprawna polszczyzna mówi, że powinien być Internet przedmiotów, bo tak naprawdę rzeczy nie są tym podmiotem występującym w tym haśle, ale jednak to nie brzmi dobrze komercyjnie, nie mówimy Internet przedmiotów poza środowiskiem akademickim, tylko mówimy Internet rzeczy. Także to jest też ta sytuacja, którą mogą Państwo zwrócić uwagę, jak zobaczycie naukowe publikacje związane z tą samą tematyką. Jeśli chodzi o ten internet właśnie tych rzeczy, on generuje coraz większej ilości danych, bo tak naprawdę mało jest scenariuszy, kiedy ten internet rzeczy będzie działać na tej zasadzie, że on coś ma tylko zrobić bez przeanalizowania tych danych, bez zebrania tych danych, bez przesłania tych danych, tylko najczęściej on jest twórcą nowej ilości danych. Tych danych powstaje naprawdę coraz więcej. No i teraz właśnie podejście takie współczesne, nowe, to jest ten Internet of Things. Podejście nowe właśnie obrazuje dobrze ten diagram, który pewnie już na innych konferencjach albo na jakichś prezentacjach Państwo widzieliście. Diagram, który u góry pokazuje to, co w tej chwili widzimy, typowy scenariusz rozwiązania, którego byśmy nazwali rozwiązaniem Business Intelligence. Czyli mam różnego rodzaju źródła danych, następnie mam coś, co byśmy nazywali procesem ETL. To może być ETL, LT, czyli najpierw przetwarzam, najpierw zbieram te dane i zapisuję do jakichś tam stage, no różne to scenariusze mogą być, ale ogólnie koncepcja jest taka sama, czyli jest jakieś ETL, następnie zapisujemy to w jakichś bazach danych, ewentualnie modelach danych, które będziemy później używać, tak? Czyli to jest taki klasyczny scenariusz budowania hurtowni i budowania rozwiązania Business Intelligence. Rozwiązanie takie robimy zgodnie z koncepcją Inmanowską, Kimballowską, znane, od lat to jest, jest to dobre, sprawdzone, w wielu firmach jeszcze nie ma, ale marzymy, żeby to wdrożyć, no i tak to wygląda. I to się na pewno spełnia, ale spełnia się to klasycznych źródeł danych, czyli mam systemy operacyjne, które operacyjne nie w systemie Windows, tylko systemy operacyjne związane z procesami biznesowymi, systemy dziedzinowe, szeroko rozumiane systemy ERP i księgowe. Te wszystkie systemy, takie typowe, nadają się idealnie na budowanie tego typu rozwiązań. Rzeczywistość jest jednak inna, powstaje bardzo dużo rzeczy innego typu. To właśnie będą te urządzenia, to będą rzeczy związane z całymi szeroko rozumianymi social mediami, to będzie właśnie urządzenia typu, nie wiem, jakieś czujniki serca, te zegarki, które tam ludzie w tej chwili noszą zamiast klasycznych zegarków. To wszystko, co generuje mnóstwo informacji, które możemy w jakiś sposób przetwarzać, analizować. Jedne z tych rzeczy będziemy chcieli właśnie online doprowadzać do stanu real-time analytics. Na tym pierwszym, na sesji otwarcia, gdzie ten kolega się skupiał na tej szczycie tego wykresu Gartnera. Jakbyśmy patrzyli, co się zbliża między innymi z tych rzeczy, które będą miały wielki boom, będą stanowiły, to jest real-time analytics. Real-time analytics jest tym, co jest następne stadium tego, co potrzebujemy, pomijając tak naprawdę advanced analytics. I mamy taką sytuację, prezentacje będą potem na SlideShare, także będzie można sobie potem tam stamtąd ściągnąć, także nie ma problemu. Jeśli chodzi o real-time analytics, to jest to przyszłość, bo firmy będą chciały mieć jak najszybszą reakcję na to, co się dzieje, możliwość wdrożenia tak naprawdę prawdziwych prescriptive analytics, czyli podejścia takiego przyszłościowego związanego z analityką. Czyli to jest taka przyszłość, która będzie wyglądała, no ale takiej przyszłości nie jesteśmy w stanie zrobić, nie myśląc o rozwiązaniu w naszej organizacji, który obejmie całość danych, które występują. No i ta całość danych to też będą strumienie danych. Strumienie, gdzie my nie potrzebujemy tych danych magazynować i przetwarzać, tylko my je potrzebujemy agregować, wyciągać z nich już jakieś wnioski, czy reagować na te dane, na zmianę tych danych, które tam zachodzą. Nas nie musi interesować, jest cały obszar właśnie eksploracji danych i machine learningu, gdzie uczenie nie odbywa się jako uczenie na całej historii, tylko na interwale czasowym, które się też zmienia, bo historia, jakbyśmy się opierali na historii, to nie jesteśmy w stanie przewidzieć tych zmian, które tak naprawdę są w tej chwili bieżące. Czyli ten pęd z całej cywilizacji, tego rozwoju, z którym mamy do czynienia, on też niestety musi być zobrazowany w analityce i w danych, z którymi mamy do czynienia. No i Stream Analytics. Jak to wygląda z punktu widzenia Microsoftowego? Mamy coś takiego, usługę, która się nazywa Azure Stream Analytics, która pozwala nam pisać pewne rzeczy w SQL-u, która pozwala pewne funkcje implementować w dość fajny sposób, co za chwileczkę zobaczycie, która pozwala zbierać nam te wszystkie dane. Już wyprzedził nas troszeczkę Tomek Kopacz, bo on powiedział, że wystawiamy jakieś gateway, które pozwalają się skalować i budować coś takiego. Tymi gateway'ami to jest właśnie ten gateway, który się nazywa IoT Hub albo Event Hub. IoT Hub jest takim specjalną jakby mutacją tego Event Huba, żeby te dane mógł zbierać z różnych urządzeń, z różnych źródeł, które nas będą otaczały. W naszym przykładzie, który za chwileczkę będziemy klikać i będziemy sobie patrzeć, no to będzie też między innymi użycie właśnie tego Event Huba jako te miejsce, które będą zbierane i później przetwarzane przez Stream Analytics, żebyśmy mogli to dalej konsumować. No i to, co Tomek już też mi wyprzedził, chociaż nie o tym miał sesję, pokazał właśnie tego Selecta. Każdy, który miał trochę do czynienia z SQL-em jakimkolwiek, nie tylko Microsoftowym, to jak spojrzy na to zapytanie, to ogólnie wie, o co chodzi, plus no to zapytanie nie jest, to jest zapytanie, które jest z pierwszej wersji Analytics, Stream Analytics, które miała miejsce, bo w tej chwili jeszcze jest parametr, który się podaje informację, która kolumna jest kolumną związana z czasem, tak? Czyli dodatkowo my taką klauzulę jeszcze możemy dodawać, także o tym za chwileczkę będzie. Czyli mamy wprowadzenie sobie sposobu pobierania tych danych, próbkowania czy też agregowania, tak? Bo ja mogę brać dane na przykład co jakiś czas, ale ja mogę budować sobie właśnie agregaty, które będą mnie interesowały, ile osób na przykład przechodziło w tej godzinie przez to przejście dla pieszych, czy ile osób wchodziło do tego marketu w tych 15 minutach w tej godzinie, a nie zapisuję, że ktoś przeszedł. Nie? To nie jest dla mnie żadna wartość z punktu widzenia przechowywania tych informacji, tylko to, że generuje mi duży wolumen danych. Nie? Zgadza się, nie? Nie po to robimy tego typu rozwiązania. No i teraz język został specjalnie wymyślony. On się nazywa Stream Analytics Query Language, czyli to jest taki specjalny język, z którym mamy do czynienia do przetwarzania tych danych strumieniowych. Podobny nowy język powstał, ale z inną koncepcją, jako USQL. On ma zastosowanie w Data Lake Analytics. Też bardzo ciekawe rozwiązanie, ale właśnie do przetwarzania danych, które są składowane w jakimś miejscu. No i on się składa z, tak można powiedzieć, z czterech ważnych obszarów. Jeden to są typy danych, bo musimy sobie powiedzieć, jakie typy danych on wspiera. Druga rzecz to są wbudowane funkcje i jest ich troszeczkę, tych funkcji, które występują. Następnie mamy typową składnię języka, o czym nie będę mówić, czyli na przykład możemy zbudować pod zapytanie z użyciem WIF coś na wzór CTE z SQL-a. Możemy robić joiny pomiędzy jakimiś tam inputami, które będziemy chcieli puszczać. Także różne tego typu scenariusze robić. No i zarządzanie czasem, gdzie najciekawsza rzecz to będzie właśnie to funkcje, które z tym są związane. Jeśli chodzi o typy danych, to mamy takie podstawowe typy danych. Bigint, float, nvarchar i datetime. Nie ma żadnych innych typów. Czyli pozostałe typy tak naprawdę musimy skonwertować później, czy skastować z tych typów czterech głównych, które tutaj są. Z punktu widzenia danych strumieniowych, które będziemy przetwarzać, jest to w zupełności wystarczające, jeśli chodzi o takie działanie. Rekord i ta macierz, która jest, czy tam tablica taka, one to są jakby mutacje tych danych, które występują, czyli one się składają po prostu z takich obiektów, które muszą spełniać ten wymóg tych typów, co są. Nie? Czyli to tak w skrócie musi to wyglądać. Jeśli chodzi o wbudowane funkcje, ja nie chcę teraz Państwu każdej funkcji tłumaczyć, bo one są w większości na pewno dla Państwa znane, bo znacie ich z innych języków albo z samego SQL-a i nie o to tutaj chodzi, tylko chciałem pokazać bardziej tą różnorodność, czyli mamy duży wybór funkcji agregujących, potem mamy odniesienie się, zwróćcie Państwo uwagę do poprzednich, analityczne, są tylko i wyłącznie do poprzednich. W SQL-u czy w czymś możemy też jeszcze brać jakby do przodu patrzeć na dane. W strumieniach nas interesuje zawsze tylko przeszłość, tak? Czy ja chcę poprzednią, czy ostatnią, czy jakiś agregat z poprzednich wartości, bo my mamy strumień danych, on się zmienia, cały czas idziemy do przodu, nie? Cały czas biegniemy do przodu i te dane na bieżąco my analizujemy, przetwarzamy, nie mamy odniesienia przód w tył w danych, w przeciwieństwie do przetwarzania danych typu Big Data, czy w SQL-u zwykłym, gdzie jesteśmy w jakimś punkcie danych w naszej analizie i możemy iść do przodu i do tyłu. Także to jest taka różnica w rozumieniu jakby tych danych, które posiadamy. Ostatnia rzecz to są funkcje skalarne i funkcje skalarne znowu można podzielić na kilka sekcji, jest ich dużo, tak? Czyli jest ich dużo tych funkcji skalarnych, którymi możemy korzystać. No oczywiście bardzo istotne funkcje dotyczące przetwarzania stringów, no bo w tych danych, które mogą przypływać, mogą być różnego rodzaju ciągi znakowe, mogą być funkcje daty i czasu, matematyczne, czyli mamy takie typowe rzeczy, które nam się mogą przydać z punktu widzenia takiego przetwarzania. No i to jest ten group by windowing, tak? Czyli chodzi o to, że grupowanie nie robimy klasyczne na zbiorze danych, tylko grupowanie robimy na przylatujących przez nas danych. czyli to jest takie bardzo ważne działanie, że robimy okienko. I ten sliding window to jest po prostu takie sztywno ustawione okienko, to jest najmniej ciekawa funkcja. Najbardziej ciekawe są te dwie funkcje, czyli jedna to jest właśnie funkcja dotycząca ten tumbling window. Ona działa w ten sposób, że my sobie ustawiamy okienko czasowe, jakie chcemy. Jako pierwszą wartość widzicie Państwo, że mamy jednostkę czasu. To może być sekunda, to może być, nie wiem, milisekunda, jak mamy taką potrzebę, minuta, godzina, czyli to, co jest naszą jednostką czasową z punktu widzenia tego biznesowego, analitycznego, istotną, nie? Czyli ja sobie wybieram ten zakres, jaki mnie interesuje i na takim interwale ja będę działać. Czyli ja tutaj podaję w sekundy i ja biorę sobie, że on ma mi robić taki agregat z każdych 5 sekund. On będzie szedł sobie po tym strumieniu danych, który do niego cały czas płynie i będzie zrzucać nam, przetwarzać w taki sposób, jak my sobie zażyczymy, te co 5 sekund właśnie jakiś taki agregat, co my wybierzemy. Czy to będzie funkcja statystyczna, czy to będzie funkcja jakaś tam matematyczna, czy cokolwiek, to już jest dowolne. No i druga taka bardzo ciekawa funkcja to jest właśnie hopping window. Tutaj mamy działanie z takim przeskakującym okienkiem. Zobaczcie, jak to wygląda. Wygląda to tak, że my możemy sobie dać znowuż jednostkę, która nas interesuje, tak, związane z czasem. Następnie możemy sobie ustalić informacje, co jaki czas ma przeskakiwać to okienko na nowe, czyli mówię, że zbieraj mi co 5 sekund, ale przez 10 minut, a potem zacznij na nowo, co 5 sekund, przez 10 minut, tak? Czyli możemy sobie w ten sposób iść, nie? Czyli wybieram sobie nie dosyć, że przeskok, to wybieram sobie offset, no i oczywiście czas, w którym się to dzieje, nie? I to może być w prostej postaci właśnie jednostka czasowa, wielkość okna i wielkość przeskoku. Czyli że tutaj mamy na przykład wielkość zbierania 10 sekund, i co 5 sekund on ma przeskakiwać tym okienkiem. I teraz te dane będą zagregowane w tym okienku czasowym i będą zagregowane w tym okienku czasowym. Czyli możemy sobie wyobrazić, że na przykład zbieram dane co 10 minut, ale co godzinę robię przeskok i zawsze mam te dane, które mnie interesują, na przykład z godziny, tak? Czyli ja mogę sobie takie ruchome działanie zrobić i to okienko się cały czas przesuwa i te agregaty powstają na wielu płaszczyznach, jak tutaj to Państwo widzicie, nie? Czyli to jest dosyć ciekawe z punktu widzenia takich dynamicznie zmieniających się, gdzie zależność w czasie odgrywa dużą rolę, nie? Czyli to jest bardzo ciekawe z punktu widzenia takiego analitycznego. No i przykład takiego scenariusza, który Microsoft pokazuje. Podobny scenariusz pokazywał też Tomek Kopacz, czyli mamy różnego rodzaju źródła, mamy różnego rodzaju gateway'e, które będą to zbierały od tych urządzeń, od tych programów, od czego to by było i trafia to na event huby, które teoretycznie są skalowalne w nieskończoność. No i trafia to później do właśnie do tego przetwarzania, nie? To może być przetwarzanie z Event Huba na kilka sposobów. Możemy równocześnie dane zapisywać w rozwiązaniach typu jakiś Big Data czy czymś takim. No musimy raczej o Big Data, mówiąc o tych strumieniach, bo można założyć, że one są jakoś nieustrukturalizowane i tak dalej, że nie ładujemy tego do SQL-a zwykłego, ale to jest już dowolność, jakbyśmy chcieli to realizować. A tutaj mamy Stream Analytics, czyli to coś, co nas interesuje do przetwarzania tych danych w czasie rzeczywistym, żebyśmy mogli na tych danych coś tam uzyskać czy zadziałać. Drugi temat, o którym dzisiaj mówię, to jest machine learning, tak? Czyli uczenie maszynowe. Uczenie maszynowe, z punktu widzenia czym to jest dyskusja bardzo długa, bo to jest tak naprawdę jedna z gałęzi nauki, która myśli o tym, co zrobić, żeby coś przewidzieć, coś zrobić, typowe zagadnienia, z którymi się zajmuję, za chwileczkę będzie taki slajd, może wrócimy do tego slajdu. Typowe zagadnienia, czym się zajmuje machine learning, to są właśnie rzeczy związane z klasyfikacją, wyliczaniem regresji, rankingowaniem, klastrowaniem, czyli my możemy na przykład, nie wiem, zaprząć to do typowych rzeczy związanych z defraudacją, możemy zrobić typową predykcję, czyli wyliczenie jakichś trendów, jakichś takich działań, takie klasyczne działanie. Można to powiedzieć w takim dużym skrócie, że to jest coś, co się nazywa od strony takiej matematyczno-statystycznym nauczaniem, gdzie mamy właśnie wszelkiego rodzaju algorytmy wykorzystywane zarówno w eksploracji danych, jak i w uczeniu maszynowym. I uczenie maszynowe jest jakimś rozwiązaniem, które pozwala pewne rzeczy realizować. Jest to duży obszar naukowy, i też moja koncepcja, tak jak mówiłem, nie jest tym, żeby Państwa nauczyć koncepcji machine learningu tutaj dzisiaj, bo nie jesteśmy w stanie w przeciągu tej godziny o tym sobie porozmawiać, tylko raczej pokazać narzędzie, które jest jakimś gotowcem, którego możemy użyć też jako gotowca. I to jest ciekawa koncepcja Microsoftu. Ogólnie koncepcja wygląda tak. Mamy dane, mamy model, który ktoś musi wymyśleć, czy musimy przeczytać, do czego się nadaje, jaki model. Tych modeli może być kilka. My możemy zbudować takie uczenie maszynowe, które będzie korzystało z kilku modeli i będziemy porównywać efektywność tych modeli, wybierać najlepsze dla naszego rozwiązania. To jest cały obszar ludzi, którzy teraz są często nazywani jakiś tam data scientist, czy coś takiego, którzy zajmują się jakby tym procesem. Ja zakładam dla naszego dzisiejszego tego kursu, czy tam wykładu, że my nie zajmujemy się tym tematem, ten temat zostawiamy innym ludziom, my chcemy zbudować rozwiązanie, więc my po prostu chcemy takie rozwiązanie wziąć, kupić w marketplace, skorzystać z tej Cortany czy cokolwiek innego, który ma konkretny problem nam rozwiązywać. I on będzie rozwiązywać według tego mechanizmu, co widzimy. On się ma uczyć według jakichś danych. Możemy już kupić usługę nauczoną, ale chcemy ją sami może uczyć na podstawie naszych jakichś danych. I potem my korzystać z niej jako usługi. Czyli zbudować sobie taki mechanizm inteligentny, który będzie coś robił z naszymi danymi. Czyli to jest jakby taka idea, którą my będziemy starali się zaimplementować i używać. Jeśli chodzi o budowanie rozwiązań maszyn learningowych, jakbyśmy się koncentrowali tylko i wyłącznie na nich, a nie, że kupuję coś, co jest gotowe, co my skorzystamy za chwileczkę, co jest jakby koncepcja wymyślona, algorytmiczna, skorzystali z jakichś tam skryptów, z jakichś elementów, zaimplementowali i my sobie to bierzemy, implementujemy w naszym rozwiązaniu. To standardowo jest tak, definicja problemu, ekstrakcja danych, później mamy etap tworzenia, potem deploymentu modelu, później musimy obserwować i co jakiś czas robimy jakby takie audyty, testy, sprawdzamy, weryfikujemy, rozwijamy. Także proces jest ogólnie skomplikowany, jeżeli my chcemy sami rozwiązać jak najlepiej, jak najoptymalniej problem. Jeżeli my ten problem rozwiążemy według jakiegoś wzorca, jakiegoś gotowca, który jest, no to będzie dla nas sytuacja o wiele prostsza. Narzędzie do budowania takich eksperymentów jest za to zbudowane w sposób taki dosyć trywialny. Mamy taki interfejs, na którym układamy sobie po prostu klocki, co po kolei ma być, czyli weź dane z tego źródła, potem z nim zrób taką transformację, potem użyj takiego algorytmu, potem coś tam, potem coś tam, potem coś tam i potem jest tutaj wynik. I teraz co najfajniejsze w tym jest to, że my możemy tutaj, nie dosyć, że używamy gotowych algorytmów i mechanizmów, które są przygotowane, to możemy jeszcze użyć skryptów w językach Python i w języku R. To są dwa najpopularniejsze języki używane przez środowiska właśnie związane z zaawansowaną analityką do budowania algorytmów, do pracy z danymi, czyli mamy mnóstwo bibliotek, mnóstwo gotowców z rozwiązaniem najlepszym problemu takiego jakiegoś konkretnego, który można w jakiś sposób określić czy zdefiniować. Nie? I to jest takie rozwiązanie, które jest gotowe. I teraz tak, my możemy z tego korzystać na zasadzie ad hoc, że ja coś sobie zapuszczam, badam, analizuję te dane, a możemy to przerobić na rozwiązanie takie, tak my zrobimy, że to będzie działało w formie web serwisu. Czyli przekazuję dane w formie web serwisu i odbieram dane w formie web serwisu. Czyli mam jakąś paczkę danych, wrzucam tam, on myśli i myśli, zwraca mi wynik, tak? Czyli tego typu działanie to ma być, nie? No i to wtedy jest bardzo fajne, bo kupuję coś gotowego, w cudzysłowie kupuję, bo to my płacimy za ilość przetwarzania. W momencie, kiedy skorzystamy z prostych rzeczy, to tam nawet to może nic nie kosztować, nie? Bo ileś tam rzeczy jest związanych z tym działaniem, jest darmowe, to trzeba tam się wczytać w licencję, bo tych rzeczy takich licencyjnych, to prawdę mówiąc nie śledzę, to się dosyć mocno zmieniało. Czyli mamy takie rozwiązanie, które po prostu może być gotowym mechanizmem do obliczeń skomplikowanych, do predykcji, do jakiegoś działania w chmurze, z którego my po prostu skorzystamy. No i taki scenariusz będziemy chcieli sobie tutaj zbudować. No i tutaj jakiś przykład, że tak to drzewko mogłoby wyglądać. Ono może mieć różne tam przepływy, może mieć właśnie różne uczenia się, możemy mieć potem testowanie, skorowanie tych naszych wyników. No różne takie rzeczy mogą się odbywać, żeby na końcu właśnie uzyskać jakiś tam wynik, dostać, nie wiem, wrzucamy listę filmów, ono się uczy, jakie filmy, jak oceniliśmy, potem jest nowy film, wpisujemy go jakieś cechy i on nam mówi, czy mamy iść do kina, czy nie na ten film. No, tego typu jakiś scenariusz sobie można wymyśleć, nie? Czyli można sobie tego typu badania samemu przeprowadzać i no i tak działają te algorytmy, tak działają też te wszystkie programy dość drogie, które są sprzedawane przez firmy specjalizujące się w takiej zaawansowanej analityce, no to one mają zaimplementowane po prostu tego typu algorytmy. Tylko, że tak jak mówię, trzeba się znać na tych algorytmach, trzeba ten problem jakoś przejść i przegryźć. Jeżeli ktoś nie ma tej drogi za sobą albo jeszcze jej nie ma przed sobą, no to może skorzystać z kilkuset przykładów, które są zrobione w ramach tego Cortana Suite, tam Suite Analytics, czy Analytics Suite, czy jakoś tam się to nazywa, nie? Czyli to jest jakby takie koncepcja rozwiązania, który korzysta z narzędzi, ale daje nam pewne gotowce, z których możemy skorzystać i my też z takiego właśnie gotowca za chwileczkę skorzystamy. No i tutaj przykład oczywiście, jak to możemy sobie zbudować. No idea jest taka, że coś się dzieje, tak, przetwarzane to przez Azure Machine Learning, no i dostajemy feedback na zasadzie, że od razu w Power BI-u widzimy to od razu na komórkach. W tej chwili te rozwiązania, biorąc pod uwagę na przykład Reporting Services 2016, to mamy taką sytuację, że właściwie są specjalne raporty, które będą działały na wszystkich urządzeniach mobilnych, czyli można sobie wyobrazić, że taki machine learning wystawia dane, gdzieś zapisujemy, a my otwierając raport na komórce tam z dowolnym systemem widzimy ten raport zwizualizowany, tak? Czyli tego typu scenariusze sobie można budować, tworzyć i realizować. Nie? Oczywiście, mając wystawiony web serwis, my możemy zbudować jakąś aplikację, która coś zadziała, nie? Że dostajemy jakąś informację, jakieś predykcje czy jakieś działanie i ktoś musi jakoś zareagować. Nie wiem, jest jakiś konsultant w terenie, wpisuje jakieś dane parametrów i dostaje feedback, że przełóż te słoiki na półkę wyżej. Nie? W cudzysłowie. No ale chodzi o ideę. Nie? Czyli tego typu scenariusze też sobie można projektować, czy wyobrażać i tak dalej. Jesteśmy już na końcu. Ale teraz przejdźmy może do większych konkretów. Może zacznijmy tak. Tutaj będę skakać troszeczkę między różnymi oknami. Pierwszą rzecz, którą chciałem powiedzieć, my skorzystamy z mojego konta na Twitterze. I przez moje konto na Twitterze skorzystamy z interfejsu, który Twitter udostępnia. Jak wejdziemy na apss.twitter.com, możemy sobie założyć interfejs OAuth, który będzie wystawia Twittera po prostu, do którego możemy się odpytywać. Następnie bierzemy sobie Visual Studio, będziemy się łączyć z tym naszym Twitterem i ściągać tweety, które nas będą interesowały. Jeśli chodzi o ustawienie tego, to w tym miejscu będę musiał zmienić te rzeczy związane z dostępem do mojego konta. Mam nadzieję, że teraz ci, co obserwują nas przez Channel 9, szybko nie tworzą rozwiązań, żeby mojego Twittera zatkać, no ale to wygląda mniej więcej w ten sposób, że każda aplikacja ma określone rzeczy związane z tym, jak się mamy do niej dostawać, tak? I jeżeli byśmy chcieli zobaczyć, tutaj będzie chyba to otwarte, o. I tutaj mamy obecnie dostępne kody, właśnie ten access token i tak dalej, nie? No i te rzeczy przenosimy po prostu tutaj sobie do aplikacji, że będziemy ich używać i tutaj będziemy potrzebowali jakiś event hub, który za chwileczkę zrobimy. I ta aplikacja będzie miała za zadanie pobierać z Twittera te informacje, które będą zawierały takie słowa kluczowe i na podstawie tych słów kluczowych będzie dokonywała jakichś obliczeń. Nie? Czyli to takie zasadnicze działanie będzie tego naszego rozwiązania. Dobra, czyli teraz musimy założyć pierwszą rzecz, którą musimy założyć, to musimy założyć Event Hub. Jestem w nowym panelu, wybieram sobie Event Hub. Tak, o, jest piękny Event Hub. Jest dużo tych produktów, tak jak ten pan mówił, że jest ich 600. To faktycznie, gdyby nie było tego serca, to niekiedy to klikanie i szukanie według tego, do którego rozwiązania, gdzie ktoś wrzucił, to by było może trudniejsze. Mamy, o, widać, że to jest w kategorii Internet of Things, a to jest w kategorii bez kategorii, nie? Weźmiemy sobie Event Hub. Co ciekawsze, żeby teraz założyć Event Huba, to jak klikniemy to się otworzy stary interfejs, nie? Ale pewnie z czasem to będzie w nowym wszystko, no ale tak to w tej chwili zadziała. Otwiera się teraz, loguje się do starego interfejsu. No i będziemy mogli założyć sobie tutaj Event Huba. Niech się tylko połączy, niech się wszystko załaduje. Tak, ustawił mi się już, że już mogę od razu działać, nie? I zrobimy sobie jako test OS. O, może być. Postawmy go może w Europie, co? Zachodnia Europa to pewnie będzie stał się w Holandii. Tutaj wybieramy sobie oczywiście subskrypcję, którą chcemy mieć. No i nazwa namespace'a. Dodał mi do tego nazwy tego mojego event huba, NS, skrót od pewnie namespace. No i powstaje mi ten event hub. Musimy teraz zaczekać, aż ten event hub się powstanie. Teraz następny krok, który musimy wykonać, to musimy wziąć do tego Event Huba connection string, tak? Bo musi nasza aplikacja się łączyć z tym Event Hubem, bo już ma dane do autentykacji i do dostania się do tego API, które jest wystawione przez Twittera. To teraz my musimy się jeszcze połączyć z tym Event Hubem. No już się utworzył ta usługa. To zobaczmy teraz, jak wygląda connection string do tej usługi. Oczywiście nie będziemy go przepisywać, tylko go sobie skopiujemy. Teraz w tym miejscu musimy osadzić jakby nową tą wartość. I jest ten test AS i teraz tutaj nazwę sobie zrobimy test AS, tak? Bo nazwa mojego event huba była test AS, nazwa namespace'a jest test AS-NS. Jeżeli się nie pomyliliśmy, to teraz jak uruchomimy to, to powinna się uruchomić aplikacja, tak? Piękna aplikacja będzie chodzić, tu będziemy widzieli, jak ona mocno mi pamięć zjada. Nie działa, czyli coś się pomyliłem w nazwie. test ASNS. Coś mi nie gra tutaj, czemu nagle byłem gdzieś indziej. Zobaczmy jeszcze raz connection string. A nazwa tutaj też jest test ASNS, to zróbmy tak. Zobaczmy, czy zadziała. A jeszcze w przerwie sprawdzałem i mi poszło. Ciekawe, co to jest. No mi nie otworzył tego Event Huba. Tylko namespace mi założył. Dziwne. Jeszcze raz zrobimy Event Hub. Generujemy strumienie danych, tak? No i teraz zobaczcie Państwo, on się łączy przez moje konto twitterowe, zadaje zapytania o te rzeczy, które myśmy pytali, no i on cały czas odpytuje. Gorzej wygląda sytuacja ze strumieniami danych, jak próbowałem to szukać na wartościach, bo chciałem zmienić nie takie typowe Microsoftowe wartości, tylko chciałem wziąć jakieś wartości takie z życia polskiego, to niestety ten Twitter nie jest aż tak popularny w Polsce, że słabo strumienie danych wyglądały, nie? Bo mi nie zbierał specjalnie informacji o rzeczach, które się bym chciał pytać. Przy analizie, jak robię sobie jakieś rzeczy związane z typowym big data, czy to są scenariusze takie biznesowe, że ktoś tam sprawdza jakieś sieci społecznościowe, czy takie rzeczy, gdzie my zasysamy całą historię i analizujemy dane dotyczące historii, to scenariusze na polskich danych się fajnie sprawdzają, no bo wtedy mamy dużą historię z jakichś tam Facebooków, z czegoś, czy też nawet z Twitterów, czy tam Instagramu, ale one są z historia, a nie, że on na bieżąco cały czas odpytuje tego Twittera i patrzy, co nowego się z tymi słowami pojawiło, bo jednak ta popularność tych haseł w języku polskim jest dość słaba, żeby coś takiego działo. W każdym razie on już nam te dane generuje. My idziemy dalej nasz scenariusz, co byśmy chcieli zrobić. To teraz zrobimy sobie coś takiego, że kolejną rzeczą, którą byśmy chcieli założyć, to będzie Stream Analytics, tak? Czyli teraz budujmy sobie joba Stream Analytics, który miałby nam jakieś czynności wykonywać. No i teraz wybieramy sobie Stream Analytics. Stream look, nazwa jest niepowtarzalna, no dobrze, wybieramy sobie znowuż ten sam obszar, ta sama licencja, wybieramy sobie na jakim koncie to by miało sobie tam pracować, niech sobie będzie na tym koncie. Chodzi o blob storage, gdzie on ma jakieś tam logi, takie rzeczy zapisywać. No i teraz się tworzy nam job dotyczący Stream Analytics. Ok. Utworzyło nam się. Wejdźmy teraz do Stream Analytics i mamy po kolei dashboard, monitor, input, function, query, output, scale i konfiguracja. Nas na razie, no, skalowanie tym bardziej, monitorowanie na razie nas nie interesuje. Nas będą interesowały podstawowe dwie rzeczy. Dać wejście, czyli zdefiniować wejście danych. To zrobimy jako pierwsze. Data stream wybieramy. Przechodzimy dalej. Mamy do wyboru Event Hub, IoT Hub, czyli to jest to rozwiązanie takie dedykowane do tych rozwiązań typu Windows, IoT i tak dalej, które tak naprawdę jest w tle Event Hubem, ale specjalnie stworzonym z jakimiś tam skalowaniami i tak dalej pod te rozwiązanie. Możemy wybrać sobie Blob Storage, czyli że ja nie chcę brać tak naprawdę, chcę zrobić przetwarzanie strumieni, ale na zasadzie takiej, że wskoczy plik na Blob Storage, a ja go od razu przetworzę, nie? Czyli to nie jest na tej zasadzie, że to jest taki prawdziwy strumień danych, który jest przetwarzany właśnie przez takiego Event Huba. Następnie sobie zróbmy jakiś alias i zróbmy go Twitter Stream. Chcemy, żeby on był w West Europe. Wybieramy sobie Event Huba, tego testa AS, który jest zrobiony. Reszta jest tutaj standardowo. Gdyby była sytuacja, że ja na innej licencji zrobię Event Huba, na innej licencji buduję sobie Azure Stream Analytics, to nie ma z tym problemu, bo ja mogę wybrać sobie właśnie Event Huba z innych kompletnie subskrypcji i podłączyć go tutaj. Tak samo będzie inny Azure Machine Learning. Ja nie muszę używać tego na tej samej licencji, tak? Czy to jest dosyć istotne z punktu większych jakichś, z punktu widzenia jakichś tam większych projektów. Teraz tutaj mamy wybór metody serializacji, czyli formatu danych, które będą do nas przypływać. No i w tej chwili rozwiązanie nam oferuje trzy rozwiązania: Avro, CSV i JSON. No i my wybierzemy sobie w tej chwili JSON-a w tym scenariuszu, który teraz będziemy robili. Przy scenariuszu z Azure Machine Learningu dla odmiany weźmiemy sobie CSV-a. OK. Dobra. Teraz następną rzecz, którą możemy zrobić, to możemy sobie pobrać sample data. I teraz zobaczcie Państwo. Sample data to jest coś takiego, żebyśmy mieli plik, na którym możemy sprawdzić, jak to rozwiązanie działa. Czyli wezmę sobie z tych strumieni, które już mam, jakiś plik przykładowy, na podstawie którego będę mógł przetwiczyć na przykład zapytania, które Państwu za chwileczkę pokażę, że możemy taką czynność też wykonać. No i teraz, jeżeli byśmy sobie wybrali, no w tej chwili jesteśmy na etapie, gdzie nasze dane są krótko generowane, więc jest sytuacja taka, że ja nie mogę sobie z innego interwału czasowego wziąć, no więc weźmy to ostatnie 10 minut, niech on teraz sobie zrobi taką próbkę i on teraz bierze i jakby na podstawie tego, co się zebrało w tym Event Hubie, bo on Event Hub cache'uje te dane przez jakiś tam okres czasowy, robi sobie taką próbkę tych danych, nie? I zrobi nam takiego tak zwanego sampla. A my w tym czasie może uruchomimy sobie. Tutaj mam otwarty Microsoft Azure Storage Explorer, gdzie będziemy mogli sobie podglądać, czy jakieś pliki nam skoczyły, czy coś tam się działo. Zobaczmy, czy on skończył. Nie, dalej robi sampla. Jeszcze raz. Nie wiem, jak on jest, jak ma ten. Ja nigdy tego nie sprawdzałem. W momencie, kiedy to już zaczyna chodzić, to przetwarzam od razu dane i nie patrzę na takie rzeczy, także nie wiem. Bo tam się potem można partycjonować i skalować tego Event Huba. No to pod tym kątem patrzyłem, ale nie pod kątem takiego czegoś, nie? No i teraz on nam to zrobił. Możemy sobie pobrać ten plik. Jest to, się nazywa Stream Look Twitter Stream JSON. Przejdźmy teraz do outputa, czyli definiujemy teraz wyjście z tego Stream Analytics, nie? Dodamy sobie output, wybieram sobie na przykład Blob Storage. Wybieramy sobie, że ma to być do tego backup look. Może być ten backup SQL. Ma być w formacie też JSON-a. OK. Zrobił mi teraz tego outputa. No i teraz będziemy robili sobie query. I żeby było łatwiej, oczywiście, ja sobie parę query poprzygotowywałem. pierwsze query, które zrobimy. No. Tutaj przy pisaniu query jest taka mała niedogodność, bo jak nie mam pewności, że fokus jest po stronie znaków, to backspace, jak to w Internet Explorerze, działa troszeczkę inaczej, nie? I wraca mi do tego innego poziomu troszeczkę. No to zrobimy sobie takie typowe, proste zapytanie, tak? Czyli pierwsze zapytanie, które mamy, to jest pobranie danych z tego po prostu naszego źródła, który nie jest, czyli naszego tak zwanego inputa. Czyli teraz byśmy musieli powiedzieć select, gwiazdka, from i nasz input się nazywał Twitter stream, tak? Teraz jako test weźmiemy sobie ten plik, który robiliśmy sample i tutaj było to, on się nazywał stream. Jakieś cuda się dzieją, chyba jest kwestia łącza. Już innego pomysłu nie mam, czemu mi się takie rzeczy tutaj dzieją.
Masz otwartego tego typu?
Nie mam. Nie, bo go przed chwileczką wygenerowaliśmy. Ja go w ogóle nie otwierałem. Cuda, nie? Na szczęście nie trzeba było zamknąć, nie? Od razu się od razu wykonuje. Zobaczcie. Zwrócił mi tam 490 eventów, które są, tak? I to jest tak, jakbyśmy mogli powiedzieć, postać jego rzeczywista, nie? Czyli te wszystkie kolumny, które zwraca mu ten strumień danych. I tutaj mamy coś takiego, co się nazywa create date, tak? Takie create date. I to jest kolumna, która jest dla nas tym wyznacznikiem czasu, po którym będziemy chcieli dokonywać agregacji. To jest takim bardzo ważnym elementem, nie? Wróćmy tutaj sobie i teraz weźmy następny przykład. Użycie, będziemy chcieli sobie popatrzeć na inne, użycie innych elementów. Jeżeli będziemy chcieli używać grupowań, no to siłą rzeczy nie możemy sobie tutaj zostawić gwiazdki, tylko będziemy musieli zrobić tutaj jakieś kolumny. No i te kolumny, które będziemy chcieli, to będziemy po kolei wystawiać z tym timestamp. Tutaj odsyłam do definicji języka samego. Wyznacznik czasowy, który będziemy robili, to są obiekty takie rzeczywiste, które możemy brać, które wynikają jakby z działania rozwiązania. I ten timestamp systemowy to jest po prostu tak, jak on, ten czas agregowania, który on robi, nie? Czyli my tutaj zdefiniujemy jakiś interwał czasowy i on generuje taką systemową kolumnę i z niej tutaj będziemy korzystać, żeby wyciągać te informacje, które będą występowały, nie? Następnie będziemy chcieli mieć tutaj topic, czyli będziemy chcieli mieć te informacje dotyczące tego. By. I teraz musimy podać, po jakiej kolumny ma to być agregowane, czyli mamy kolumnę dotyczącą tam daty i czasu. Ciekawe, czemu tutaj jakieś błędy sypie. Zobaczymy. Słucham? Gdzie ktoś widzi ją? To jest dobrze, nie? Create dat. Coś jest tak? Nie, dobrze jest, nie? Czy ktoś widzi jakiś błąd? IntelliSense działa, nie wiem, czy widzieliście? Coś tu jest jeszcze nie tak. Słucham? O, racja. No, natychmiast zadziałało. Możemy sobie zrobić rerun. I on nam teraz wyliczył te wartości, o które się pytaliśmy, nie? I teraz mamy tutaj time, topic i Kanta zrobił do tych wartości. Nie? I zrobił po timestampie, który mówiliśmy, że chcemy w interwałach czasowych co 5 sekund, żeby nam coś takiego wygenerował. Następny przykład, który będziemy tutaj sobie to modyfikować, to zrobimy sobie, jeszcze dodamy do tego having, tak? Jak dodamy? No i tutaj siłą rzeczy będziemy mieli tylko i wyłącznie te elementy, które by były, jakby coś spełniły, nie? Czyli zwraca nam tylko te wartości, które są tu ograniczone. Teraz weźmiemy sobie taki już troszkę bardziej większy przykład, który zrobimy już jako ten wynik, który byśmy chcieli mieć. No i tutaj będziemy mieli oczywiście ten timestamp, topic, count. Dołożymy sobie jeszcze kolejne rzeczy. To. I teraz dołożymy sobie do tego jeszcze parę funkcji agregujących i te funkcje będą po sentiment score. Ten sentiment score, który tutaj widzimy, to daje to rozwiązanie, jak ktoś się tam doczyta, co daje nam ten interfejs API do Twittera, to on pewne wartości nam potrafi zwracać, także można sobie to zobaczyć, co jest jakby gotowe, które możemy skorzystać. Score max sentiment score i jeszcze tutaj były i mamy takie wartości, nie? Czyli mamy ile średnią odchył. Tak, czyli dostaliśmy taki zbiór, który nas zainteresował. Załóżmy, że to jest tak, byśmy chcieli, żeby wyglądał nasz wynik, który chcemy, żeby powstawał, nie? To robimy sobie, zapisz to. Następnie robimy start. Czy teraz, czy w jakimś określonym momencie czasowym ten nasz job ma wystartować. No i on teraz startuje. No i teraz już, tak jak widzicie napis, nie możemy edytować już query, bo w momencie, kiedy job chodzi, no to oczywiście nie możemy w trakcie mu zmienić, jak on ma przeliczać te strumienie danych, no więc to jest już takie normalne działanie, nie? Jest napisane, że parę minut mamy zaczekać, ale nie jest aż tak źle. Teraz mieliśmy przykład, gdzie uruchomimy właśnie takie przetwarzanie tych strumieni danych przez ten, że wynik zapisujemy do bloba. Drugi scenariusz, który bym chciał pokazać, to zapiszemy sobie do Power BI-a, tak? Czyli to jest taka rzecz, która będzie funkcjonowała tutaj. Teraz będziemy patrzeć. Tu się powinno to zacząć pojawiać, jak zacznie działać job. On jeszcze startuje. Więc może jak startuje ten job, ja zacznę pokazywać drugi przykład. Drugi przykład, który chciałem pokazać, to właśnie jest Cortana Analytics Gallery. I mamy coś takiego, co się nazywa Predictive Experiment Mini Twitter Sentiment Analysis, tak? Czyli właśnie też wykonywanie takiej analizy na podstawie już jakichś konkretnych tekstów, które będziemy wyciągali. No i to, żeby coś takiego zrobić, no to szukamy sobie przykładu w takiej bibliotece, jaki nam się podoba. Następnie mówimy, otwórz w moim studio tym dotyczącym właśnie Azure Machine Learning. On to tworzy, ten eksperyment. Wybieramy sobie region, workspace, bo w ramach machine learningu tworzymy sobie takie workspace'y, gdzie będziemy ileś eksperymentów robić. Wybiera sobie te obszary, które nas interesują. Robimy OK. Zobaczmy w międzyczasie, czy ten utworzył się. Jest, sukcesa. Czyli teraz możemy sobie popatrzeć. No co jest dalej? Zaraz się to powinno pojawić. No, tu w międzyczasie mi powstał eksperyment. Tak jak mówiłem, nie będziemy wnikać w eksperyment, bo nie jesteśmy w stanie, już za chwilę się i tak czas będzie kończyć, żebyśmy przeanalizowali, co tam robią jakieś na przykład skrypty w Erze czy coś takiego. Zaufaliśmy jakiemuś rozwiązaniu, które jest w bibliotece, wybraliśmy go sobie, no i teraz musimy go przetrenować. Czy robimy sobie uruchom i on zaczyna go wykonywać. Będzie go wykonywać w poszczególnych krokach. Ten blob już się powinien pojawić. Tu w tym czasie się odbywa uczenie. Uczenie będzie polegało na tym, że poszczególne te taski będą musiały się zrobić i wtedy będziemy widzieli, że jak na wszystkich mamy czas zakończony, zielony ptaszek, to będziemy wiedzieli, że dany task się wykonał. No i to chwileczkę potrwa. Jakieś opóźnienie tutaj duże. Cały czas zdarzenia jakieś generuje. Ja może to wyłączę, bo chciałem jeszcze zrobić. Dobra. Już mamy kilka za sobą. Jeszcze zostanie nam malutko. Jak będzie gotowe, to zaraz zobaczycie, opublikujemy sobie. Eksperymencie? To znaczy, to zależy, no bo tutaj, jeżeli mówimy o danych tekstowych, które przetwarzamy, to tak naprawdę dane tekstowe nie wnikają w język, nie? Bo to nie jest semantyka, tylko model, który się uczy. Jeżeli my mówimy o semantic searchu, to by było istotne wersja językowa. Ale kiedy my mamy o mechanizmach związanych z działaniem na tekstach, to mamy to, wygląda to w ten sposób, że one dostają obiekty uczące się. Jak pan będzie ich uczyć słownictwem i rzeczami związanymi z językiem polskim, no to on się nauczy w języku polskim, nie? I wtedy ja w języku polskim mu podaję te dane. Jak pan będzie mieszać te rzeczy, no to on też będzie się uczyć na mieszanym modelu i wtedy to już będzie różnie skuteczne z punktu widzenia działania, nie? Bo to jest tylko i wyłącznie algorytm, nie? On jeszcze nic nie umie. On się teraz uczy na porcji danych, która tutaj ma przygotowaną jako przykładową. On ma oczywiście tutaj dane przygotowane przykładowe w języku angielskim. No, skończył się i to, co chcieliśmy uzyskać, właśnie się stało. Robimy teraz sobie deploy web service, tak? Dobra, wróćmy do tego, do tej zakładki.
Każdy tweet ma ocenę dobry, niedobry, neutralny i zostawia się uczy.
Tak. Teraz dodamy sobie, wracam do tego przykładu ze Stream Analytics, dodajemy sobie teraz Power BI. Dataset, to może być tak, tam, dataset name, analytic, stream, Twitter, dobra. Analytic, Twitter, my workspace, można wybrać jakieś inne obszary, jeżeli by były wystawione i OK. Testuję connection, w tym czasie nam ten się już wystawił. I tutaj mamy połączenie z tym naszym modelem. I teraz, jeżeli ja bym chciał z dowolnego web serwisu, to muszę to wprowadzić. My skorzystamy akurat z tego samego, jakby z tej samej subskrypcji, więc ja nie bym musiał takich parametrów kopiować, ale w momencie, kiedy byśmy mieli do czynienia z czymś innym, no to byśmy musieli je zrobić. Ja tak na szybciutko, bo nie ma na to czasu, ale zobaczyć coś takiego ciekawego, co mogę Państwu zobaczyć. Można by było wziąć, pobrać dane przykładowe i otworzyć sobie w Excelu. Ty nie ma danych przykładowych chyba, ale chodzi o coś innego. Dostajemy mechanizm, który pozwala przetwarzać ten algorytm w Excelu, tak? Czyli Excel zaczyna się być takim klientem do tego, żebyśmy mogli sobie obsługiwać te algorytmy. I teraz zwróćcie Państwo uwagę, jak już podłączymy do jednego, to możemy sobie dodawać następny algorytm, następny algorytm, następny. No i potem to będzie działało w ten sposób, że będziemy mogli zrobić sobie predykcję, podając konkretnie komórki, nie? Czyli robię sobie input, że weź mi te komórki, potem mi, w których komórkach ma robić output, no i coś takiego on wykona, tak? Tak, czyli bierzemy sobie tweety i wybieramy sobie komórkę, na przykład, że będzie to A15, tak? Powinien to zaraz wykonać. Ale się śpieszę troszeczkę, bo za chwilę mnie wywalą z sali na pewno. Wejdźmy, zobaczmy, czy tutaj się już skończyło to. Dodaliśmy tego Power BI-a. Uruchomimy go teraz. Musi job wystartować, musi zacząć coś generować i zaraz pójdziemy do Power BI-a, nie? Czyli zrobiliśmy tak, że teraz output zmieniliśmy w tym naszym pierwszym przykładzie, że to nie będzie zapisywane w blobie, tylko ma być to źródłem danych do Power BI-a i on ma się tutaj teraz uruchomić, on teraz się tutaj uruchamia i za chwileczkę przejdziemy do Power BI-a. A tutaj wróćmy do tego naszego przykładu, który chcemy zrealizować. Teraz mamy zrobiony tutaj Azure Machine Learning i my będziemy chcieli ten Azure Machine Learning wykorzystać w innym scenariuszu, w tym celu. Stream Analytics, Create New Analytics Job, Azure Machine Learning, Twitter. Znowu weźmiemy sobie ten obszar West Europe. Tu jeszcze startuje nam tamten. Teraz tutaj mi zakłada nowego joba, który ma służyć do tych Twitterów. Wejdźmy do niego. Zrobimy sobie input szybciutko. Input, data stream. Wybieramy sobie tutaj bloba. Następnie wybieramy sobie nazwę tego. To będzie nazwa test. Wybieramy sobie, że to ma być w tym katalogu moim, tym blob storage backup. W katalogu data, wybieramy sobie tutaj, że chcemy mieć dane typu CSV w tym miejscu, w narzędziu do bloba wrzucimy sobie te dane, żeby tam jakieś były. Weźmy sobie na desktopie, miałem CSV przygotowanego. Upload, tak, wstawiliśmy do tego katalogu data. Mówimy mu, że one są właśnie CSV-y, robimy OK, input powstał. Teraz zróbmy output. Output też byśmy chcieli mieć właśnie w blob storage. Test out. Wybieramy sobie tego backupa. Robimy sobie next. Wybieramy, że też ma zapisać do CSV wynik. Next. Teraz następnie definiujemy coś takiego, co nazywamy funkcją. Funkcja to nic innego, jak dodanie po prostu machine learningu. Czyli robimy sobie, że to ma być, nazywać się to będzie alias machine learning. Wybieram, albo mogę manualnie podać dane dotyczące tego web serwisu, z którym się chcę połączyć, albo po prostu skorzystam z tej subskrypcji, z tego workspace'a, do którego jestem podłączony po prostu, bo działam w ramach tego obszaru. No i wybieram sobie tutaj, mam tam jeden tylko i wyłącznie algorytm przygotowany z web serwisami. Wybieram go, że go chciałbym użyć, nie? Endpointy defaultowo, bo to działa w ramach wewnętrznego tutaj ustawienia, nie muszę tego definiować, jak nie mam do czynienia z zewnętrznym, nie? Ja mi teraz dodał element, czyli mam, on się nazywa ta funkcja AML i podajemy jeden parametr wyjściowy, czyli tekst, który ten machine learning ma przetwarzać. No i teraz przejdźmy do zakładki query. No i teraz w tej zakładce query możemy użyć query, Oczywiście query mam też przygotowane. Gdzie i tak przepisując literówkę mogę popełnić. No i tutaj zrobimy sobie tak, zwróćcie uwagę, pojawiło się, nie ma już test, jak widzicie na dole, z tego powodu, że użyliśmy funkcji zewnętrznej, czyli machine learningu. On nie może wykonać lokalnego tego testu, jak mi tamten przykład zrobił, że od razu dane mi wypluwał, jak zrobiłem sobie test, tylko musimy niestety uruchomić takiego joba, żeby on to przetworzył, nie? Więc tutaj nie działa test, ale możemy sobie zrobić jakiś tam skrypt, który by nas interesował. I zrobimy sobie skrypt, który będzie miał takie wersje, powiedzmy, takiego naszego tak zwanego CTE w SQL serwerze, czyli chcemy, żeby podzbiór działał w ten sposób, że on ma zwracać mi tekst oraz ma wziąć, użyć funkcji AML i jako algorytm, argument do tej funkcji, czyli parametr, podamy tą kolumnę tekst, która się tam znajduje, tak? Result. No jeszcze from, nie? From test. I teraz mamy select. I chcemy, żeby wypluł tekst. I teraz możemy sobie result. I result ma dwie wartości, bo takie zwraca nam ten Azure Machine Learning. Czyli możemy sobie zrobić tutaj sentiment, tak? Jako jedną rzecz, a drugą możemy sobie zrobić result.score. Następnie robimy sobie into test out, tak nazwałem, tutaj wpisuję alias do mojego outputa, które zdefiniowałem, from i tutaj podaję, że to ma być subquery, czyli z tego, co tu jest u góry. No, nie podkreślę już nic, to powinien zapisać mi to zadanie. I teraz powinien się ten job dać uruchomić. Musimy zaczekać, aż on się znowuż uruchomi. Wróćmy do tamtego. Tu wszystko wystartowało. Przejdźmy do naszego Power BI-a. Power BI ma jeszcze opóźnienie. No tu byśmy musieli jeszcze pewnie chwilę zaczekać, zanim my te dane zobaczymy. Niestety jeszcze. Coś muszę zrobić. Wylogujemy się. Pojawił się nam zestaw danych. Troszkę nie wiem, czemu się nie chce załadować, więc na razie tego nie mogę pokazać. Wrócę do tego mojego przykładu, który tutaj się generuje. Tutaj chyba wystartował ten job, czyli ten job jak wystartował, to był nasz ten przykład, który daliśmy mu dane wejściowe. I tutaj mamy w data out, mamy wyjście przetworzone przez ten nasz algorytm. Tak? Czyli ten algorytm pobrał nam te dane na wejściu, użył tego Azure Machine Learningu, który był częścią tego naszego query, który mieliśmy do czynienia, no i następnie zwrócił nam ten wynik w postaci tego outputa, który byśmy chcieli. Nie mam pojęcia, czemu jeszcze te dane nie działają po stronie tego. O, już działają. Tak, czyli możemy sobie już teraz dodać, zobaczcie, dodamy sobie na przykład Kanta, bierzemy go szybciutko, że chcemy mieć takie coś, dodamy, że to ma być jeszcze topic, czyli po tym, tak, czyli widzimy, że możemy sobie zbudować online taką analitykę strumieni danych od razu, które nam klasyfikują, których ile było, nie? Teraz możemy sobie dołożyć jeszcze na przykład wykres jakiś. O, nie, to nie to ma być tak. Teraz wykres byśmy chcieli na przykład minimalne wartości. Zrobimy sobie tak, na osi niech będzie czas. A tutaj będzie jeszcze max, tak? Możemy sobie budować w ten sposób. Nie, no i budujemy, widzicie, z tych danych rzeczywistych, nie? W tej chwili on jeszcze nie jest ustawiony, bo definicja źródeł, jakbyśmy weszli, możemy go ustawić, jak mamy wersję professional, czyli dychę, wydajemy dolarów miesięcznie, to możemy sobie robić real-time data sources, tak? Czyli one są data sources czasu rzeczywistego, które same się cały czas się odświeżają, czyli mamy taki dashboard i ten dashboard się cały czas nam odświeża. Jeżeli byśmy nie mieli takich, no to musimy sobie odświeżyć, no i oczywiście w zależności od tego, z jakimi danymi mamy do czynienia, to te dane będą akurat na bieżąco albo nie zrealizowane. Dobra, udało mi się pokazać w całości te przykłady. Uff, cudem się zmieściłem w czasie. Jak będą jakieś pytania, jestem jeszcze tutaj na przerwie. Ja teraz mam reklamę, także to reklamę szybko powiem. 16-18 maj jest organizowana największa, prestiżowa konferencja o big data, danych i tak dalej. To się nazywa SQL Day. Wszystkich serdecznie zapraszam, których by był zainteresowanych. Oprócz tego chciałem zareklamować szkolenia dotyczące clouda, bo mamy na nie zniżki. 25% HexCode dał zniżki na hasło Azure Day, jeżeli by kogoś interesowały takie szkolenia, które będę miał przyjemność akurat ja poprowadzić. Dziękuję Państwu bardzo za uwagę. Mam nadzieję, że zaciekawiłem tematem strumieni danych i Azure Machine Learningiem.